program Agaty Krzywoń o tematyce Szlachetne zdrowie na antenie Radia Ain Karim. Zawsze w środy po godzinie 19. Do usłyszenia.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zgodnie z zapowiedzią, którą uczyniłam tutaj z taśmy radiowej, zapraszam do wysłuchania audycji Szlachetne zdrowie. Jest środa, godzina 19 minęła. Czyli zapraszam wszystkich do wysłuchania. Miałam problem, o czym zrobić dzisiejszą audycję, jaki ma być temat. Sytuacja jest bardzo trudna dla większości z nas, ponieważ jestem lekarzem. W związku z tym tutaj jakby te potrzeby zdrowotne ze strony waszej, czyli mieszkańców Polski, a także gości, którzy znaleźli się w naszych tutaj rejonach, są olbrzymie. No to rzeczywiście te wolne chwile, właściwie tylko w sobotę i w niedzielę, kiedy mogę pomagać, pomagam w takich większych centrach, w których mieszka większa ilość uchodźców z Ukrainy. Zatem rzeczywiście to obciążenie takie psychiczno-psychologiczne jest bardzo trudne. Często po takim dniu przychodzę i myślę sobie w ogóle, czy nasze takie codzienne działania, miotanie się ma sens. Dlatego tak trudno mi było wybrać, czy mówić o chorobach, czy może zrobić jakiś program publicystyczny. No ale z drugiej strony tytuł audycji Szlachetne zdrowie zobowiązuje, więc postanowiłam jednak zmierzyć się z wyborem tego tematu. A jako, że mamy okres przedświąteczny, no to wybrałam temat taki aktualny, czyli będziemy mówić o otyłości. O zdrowym odżywianiu, czy warto jeść mniej i czy jedzenie mniejszej ilości kalorii poprawi nasze zdrowie. Temat zdrowa dieta, otyłość jest bardzo trudny. Niektórzy, szczególnie mężczyźni, ten argument taki, będę słaby, nie będę miał siły pracować cały dzień, charówki i każecie mi na 4 marchewkach i 5 pietruszkach to wszystko robić. No, naszym celem opieki zdrowotnej, ale także waszym, jakby każdego indywidualnie, jest długowieczność, ale nie taka długowieczność, powiedzmy tylko, żeby to było 100 lat, prawda? Tak naprawdę w geriatrii, czyli w takiej specjalizacji, która zajmuje się osobami starszymi, jest takie hasło, że ważne jest, żeby dodać życia do lat, a nie lat do życia. I temu też jakby przyświeca nasze działanie, żeby tyle lat, ile mamy, żeby było aktywnych, samodzielnych i w pełni sprawnych. Czyli to wszystko, co podejmujemy w codziennym życiu, ma między innymi służyć temu, żeby te lata, które spędzamy tutaj, były w miarę satysfakcjonujące. 58% kobiet i 68% mężczyzn w Polsce ma nadmierną masę ciała. To jest statystyka z ostatniego dnia, Światowego Dnia Otyłości, który przypada w dniu 4 marca, więc prawie że mamy, można powiedzieć, miesięcznicę tego dnia. 25% Polaków choruje na otyłość. Ta statystyka dotyczy tylko i wyłącznie osób dorosłych, czyli powyżej 18 roku życia. Niestety statystyka wśród dzieci i młodzieży równie jest tragiczna. Lekcja długowieczności. Badacz długowieczności Dan Butner przemierzył cały świat, by odkryć tajemnicę stulatków. Był w różnych rejonach Ziemi i sprawdzał co robią te osoby, czym się charakteryzują te rejony, w których żyje najwięcej osób stuletnich. Wraz z zespołem ekspertów z Towarzystwa National Geographic, w skład którego weszli antropolodzy, demografowie, epidemiolodzy, lekarze, analizował zwyczaje najstarszych mieszkańców naszego globu. No i do jakich wniosków doszedł? Ten projekt pozwolił wskazać 5 obszarów, wybrał 5 obszarów na naszej ziemi, na których mieszka wyjątkowo dużo osób, które mają 100 lub więcej lat i są w pełni aktywne. Obszary te zostały nazwane niebieskimi strefami. Były to grecka wyspa Ikaria, japońska Okinawa, Sardynia, amerykańskie miasto Loma Linda, tu się bardzo zdziwiłam, i kostarykański półwysep Nicoya. Ustalono też, jakie reguły stosują najstarsi mieszkańcy Ziemi. Jeśli zastanawiasz się, jak przejąć kontrolę nad własnym życiem, jak wydłużyć życie o kilka pełnych energii lat, to właśnie ten artykuł, do którego link też zamieściłam na stronie, jest dla Was. Punkt pierwszy, mój ulubiony. Naturalny ruch. Ludzie długowieczni preferują regularną aktywność fizyczną o umiarkowanej intensywności, która jest wpleciona w rytm codziennych zajęć. Czyli to, co staram się Wam tutaj powiedzieć. Naprawdę nie chodzi nam, właściwie nie chcemy, żeby wszyscy byli wyczynowcami sportowymi. Aktywność ma być codzienna, regularna i umiarkowana. Styl życia i otoczenie wymusza stałą dawkę ruchu. Czyli zatem kup sobie wygodne buty, przesiądź się z samochodu na rower. Wszystkie prace domowe i ogrodowe, te, które możesz, staraj się wykonywać bez urządzeń mechanicznych. I chodź. Codziennie chodź. Ruch w tempie umiarkowanym, chodzenie w tempie umiarkowanym jest najbardziej fizjologiczną aktywnością. I pamiętaj o tym, jeśli masz czas, na przykład w niedzielę, nie wsiadaj do samochodu. Idź do kościoła na nogach. Zrób sobie spacer. Obiad nie musi być o 13:00. Obiad może być o 14:00 albo nawet o 15:00. Wolny czas wykorzystuj zawsze na aktywność. Zasada 80%. Chora Hai, bo tu mniej więcej 2000 lat temu jakby toczy się akcja konfucjańskiego przysłowia, które jest wypowiadane na wyspie Okinawa przed każdym posiłkiem. Przypomina ona, i przypominam, że to jest zasada 80%. Ta zasada mówi o tym, że należy przestać jeść, kiedy żołądek będzie pełny w 80%. 20% różnica pomiędzy nieodczuwaniem głodu, a poczuciem zupełnej sytości przekłada się na różnicę pomiędzy utratą wagi a zwiększeniem masy ciała. Wstań od stołu zawsze lekko nienajedzony. Bardzo ważna zasada. I my też teraz dążymy jakby w naszych priorytetach ustalania zaleceń dietetycznych. 5 posiłków, nigdy dosyta. Jeśli wstajesz od stołu, to niech Ci się wydaje, że jeszcze mógłbyś coś zjeść. Ja wiem, że większość ludzi ma takie wrażenie, że jeszcze mogłaby zjeść coś tam dodatkowo, natomiast to naprawdę powinno być jedzenie przerwane, kiedy czujecie, że już jest dość. Po prostu musicie panować nad swoją wolą. Rośliny strączkowe. Trochę temat u nas w tej chwili mniej popularny, aczkolwiek jeśli sięgniecie też do diety jeszcze nawet naszych rodziców, to na pewno rośliny strączkowe były preferowane i tak naprawdę, ponieważ były łatwo dostępne, tanie, praktycznie w każdym gospodarstwie łatwo się przechowywały, były podstawą żywienia warzywnego. Zatem podstawą jadłospisu stanowią rośliny strączkowe, fasola, bób, soja, soczewica. Mięso powinno być spożywane sporadycznie, w niewielkich ilościach. Ulubioną przekąską ludzi żyjących najdłużej są orzechy, na przykład migdały. No nie jest to może nasz regionalny orzech, ale mamy też orzechy włoskie i te orzechy też doskonale nadają się jako przekąska. Oczywiście nie możemy zjeść kilograma orzechów, ponieważ orzechy są kaloryczne. Cel. Musisz mieć cel. Na Kostaryce mówi się plan de vida. My moglibyśmy powiedzieć, że ważny jest powód, by wstawać. Mieszkańcy tych stref, w którym żyją stulatkowie, bardzo podkreślają, że bardzo ważny jest codzienny cel, czyli albo praca, albo rzeczywiście dbałość o swoje otoczenie, chęć zobaczenia, jak dorastają dzieci czy wnuki. Silne poczucie celu chroni przed stresem, zmniejsza ryzyko Alzheimera, choroby, także reumatoidalnego zapalenia stawów i udaru mózgu. Czyli takie pozytywne nastawienie jest bardzo ważne. Oczywiście bardzo ważna zasada, którą staramy się my, ludzie tutaj żyjący w Europie czy w Stanach Zjednoczonych, wprowadzić: zwolnij. Daj sobie czas na działanie. Jest takie powiedzenie, jak się idzie na Kilimandżaro, to tam bardzo często przewodnikami, tragarzami są murzyni, którzy mieszkają w tamtych rejonach, i oni zawsze mówią: pole, zwolnij, wychodzisz na dużą wysokość, nie spiesz się, zrobisz to, ale musisz robić to wolniej. Czyli możecie sobie to zapamiętać. Pole to jest takie dość proste powiedzenie, to gdzieś tam czasem mam z tyłu głowy, jak za bardzo mam nagromadzone różne rzeczy, to sobie myślę, no pole, trzeba po prostu zwolnić. Długowieczni ludzie różnie radzą sobie ze stresem, na przykład oczywiście ludzie mieszkający na Okinawie codziennie wspominają przodków, adwentyści się modlą, ikarczycy czycy ucinają sobie drzemkę, aż z kolei mieszkańcy Sardynii piją wino w towarzystwie przyjaciół. Czyli każdy musi mieć ten moment na zwolnienie. Duchowa więź. Okazało się, że ludzie, którzy żyją długo, i to są ludzie religijni. Zdecydowana większość, 258 ludzi, którzy żyli ponad 100 lat, z 263, czyli tak naprawdę tylko 5 mówiło, że nie jest religijna, należało do jakiejś wspólnoty duchowej. Są to silne, spojone wiarą społeczności, w zależności od rejonu, w którym mieszkają. Oczywiście to są różne wspólnoty religijne, do których przynależą. Rodzina. Przedstawiciele wszystkich długowiecznych kultur na pierwszym miejscu stawiają rodzinę, czyli jednak ta podstawa jest tutaj bardzo ważna, żeby rzeczywiście to życie było takie spokojne i pozwalało nam w zdrowiu dożyć do tych 100 lat. Właściwe otoczenie. Więzi społeczne podtrzymywane przez osoby długowieczne korzystnie wpływają na ich nawyki zdrowotne, czyli przebywanie wśród ludzi szanujących te same wartości, czyli na przykład niepalenie, ruszających się, bardziej prowadzących zdrowy tryb życia, powoduje, że też my przejmujemy te nawyki i jest nam łatwiej się stosować do tych zaleceń, czyli no tak jak to czujemy, prawda? W jakim środowisku, czy jakie wzorce mamy, no to takich też przestrzegamy i do tych się stosujemy, i te jakby pozwalają nam prowadzić to satysfakcjonujące życie. Czyli mamy takie podstawowe, proste rzeczy, które robią stulatkowie. Ja nie mówię, że wszyscy dożyjemy do 100 lat, bo tutaj też warunki klimatyczne, warunki żywieniowe, jakie są prowadzone przez wiele lat u tych ludzi, powodują, że rzeczywiście ten organizm w stanie takiego względnego zdrowia i względnej pracy, przede wszystkim mózgu, jest w stanie dożyć do tych 100 lat i funkcjonować w społeczeństwie w miarę sprawnie i przede wszystkim samodzielnie, bo o to nam chodzi, o sprawne i samodzielne funkcjonowanie w określonym społeczeństwie. Dlatego tak ważna tutaj jest, tak naprawdę nie powiedziałam jeszcze o jednym, że żadna z tych osób, które były badane spośród tych stulatków, wszystkie miały BMI do 25, czyli tak naprawdę mieściły się w prawidłowej masie ciała. Otyłość według definicji WHO to jest nieprawidłowe i nadmierne gromadzenie tkanki tłuszczowej, które stwarza zagrożenie dla zdrowia. Otyłość jest uznawana za chorobę, posiada swój symbol w klasyfikacji ICD-E66. Jest to choroba przewlekła, niestety bez tendencji do samodzielnego ustępowania. Tak jak każda inna choroba, powinna być prawidłowo rozpoznana i leczona. Nie jest to choroba metaboliczna. Zaliczaliśmy dawniej ją do grupy chorób metabolicznych, ale w tej chwili wiemy, że jest to efekt zaburzonego odżywiania, nieadekwatnej aktywności fizycznej, czyli spowodowane to jest wszystko dodatnim bilansem energetycznym. W stosunku do aktywności, czyli do zapotrzebowania naszego organizmu w którymś momencie, to zapotrzebowanie było mniejsze niż to, co dostarczaliśmy organizmowi. Jest to złożona choroba, która polega na nagromadzeniu się nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej w organizmie, co z czasem oczywiście prowadzi do niekorzystnych dla zdrowia skutków. Nadmierne nagromadzenie tkanki tłuszczowej zwiększa ryzyko wielu chorób. Przede wszystkim choroby serca, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, niektóre choroby onkologiczne, u kobiet szczególnie rak piersi i rak macicy, u mężczyzn rak prostaty. Otyłość jest poważnym problemem zdrowotnym w zakresie zdrowia publicznego, czyli dotyczy poszczególnej jednostki, czyli konkretnie osoby otyłej, ale dotyczy całego systemu zdrowotnego. Dlatego oczywiście nie możemy jakby powiedzieć, że z punktu widzenia powiedzmy wyglądu może nam nie przeszkadzać osoba otyła. Natomiast z punktu widzenia postrzegania zdrowia jako elementu zdrowia publicznego, niestety musimy sobie zdawać sprawę, że to obciąża system zdrowotny, podobnie jak inne choroby. Istnieje wiele powodów, dla których niektórzy ludzie mają większą skłonność do przyrostu masy ciała, trudności z jej utratą. Zazwyczaj otyłość wynika z czynników środowiskowych, czyli łatwej dostępności wysoko przetworzonych produktów, których spożycie nie daje uczucia sytości, omija naturalne mechanizmy regulacyjne organizmu i może sprawiać przyjemność. Tutaj tak naprawdę oczywiście o wysoko przetworzone produkty chodzi, ale też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że picie słodzonych napojów, tutaj niestety jestem zmuszona wymienić z nazwy niektóre z nich, żeby zobrazować. Tutaj chodzi Pepsi, Coca-Cola, Fanta, Sprite. To wszystko są napoje, które niosą w sobie olbrzymi ładunek kaloryczny. 100 ml tych napojów to najczęściej jest około, 200 ml to jest około 10 łyżeczek cukru. Te wypicie szklanki takiego napoju całkowicie omija zdolności organizmu do eliminacji tych szkodliwych węglowodanów, które są dostarczane w tym napoju. Także wszystko to, co zostaje wypite, niestety pozostaje z nami już na stałe i potem się trzeba z tym problemem borykać. Czynniki oczywiście dziedziczne i fizjologiczne, przyzwyczajenia jakieś do sposobu odżywiania, no w pewnych miejscach się coś je, prawda, i ktoś jest tak przyzwyczajany, że uważa, że absolutnie nie jest w stanie z tego zrezygnować. Na przykład chałwa jest bardzo kaloryczna i są takie rejony świata, gdzie ta chałwa jest takim ulubionym deserem i trudno sobie wyobrazić, żeby można było jakiś posiłek bez tego zjeść. Dobra wiadomość jest taka, że nawet niewielka, kilkuprocentowa utrata masy ciała zmniejsza ryzyko rozwoju problemów zdrowotnych związanych z otyłością. Czyli jeśli pomyślimy o tym i ta utrata będzie nawet naprawdę niewielka, to korzyść dla organizmu jest olbrzymia. Zdrowa dieta z większą zawartością warzyw, unikaniem słodyczy, słodzonych napojów, jasnego pieczywa czy żywności typu fast food już powoduje, że dochodzi do redukcji masy ciała. Dzisiaj pacjentka zadała mi pytanie, czy dieta ketogeniczna jest zdrowa? Oczywiście jestem w trakcie takiej certyfikacji leczenia otyłości, I na ostatnim wykładzie były omawiane różne diety, między innymi dieta ketogeniczna. I tak naprawdę oczywiście Towarzystwo Polskie Leczenia Otyłości absolutnie nie preferuje żadnej z tych diet z prostego powodu. W sposobie odżywiania chodzi nam o to, żeby doszło do zmiany tego sposobu na stałe. Każdą dietę, którą sobie tam stosujecie, tą ketogeniczną, białkową, czy jakieś inne typy diet, można stosować przez krótki okres czasu. Dieta ketogeniczna prowadzi do dużego zakwaszenia organizmu, w związku z tym stosowanie jej przez dłuższy okres czasu bardzo negatywnie wpływa na różne narządy, szczególnie na nerki. Czy zatem chodzi nam o to, żeby ktoś stosował dietę ketogeniczną przez na przykład 3 razy w roku przez jakiś tam nie. Chodzi nam o to, żebyśmy wszyscy globalnie zaczęli myśleć o zmianie stylu odżywiania, bo to tylko może spowodować jakby tą redukcję masy ciała w naszej populacji. Czyli nie interesują nas z punktu widzenia Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości diety, które mogą być wprowadzane tylko i wyłącznie na chwilę, ponieważ one zawsze prowadzą do efektu jojo i nie stanowią jakby podstawy do zmiany stylu życia. Mówimy takim dietom nie. Musisz zacząć myśleć o tym, co jesz, musisz myśleć o tym, jak wygląda twoje odżywianie i jak wygląda twoja aktywność fizyczna. W określaniu stopnia otyłości posługujemy się wskaźnikiem BMI, czyli tak zwanym Body Mass Index. Nie jest to może do końca wiarygodny wskaźnik oceny, ponieważ u szczególnie osób wytrenowanych, podnoszących ciężary, prawda, gdzie ta masa jest duża, ale tam nie mamy masy tłuszczowej, ale mamy masę mięśniową, to BMI będzie też duże. Niemniej jednak na razie nie wymyślono jakby takiego bardziej prostego w użyciu wskaźnika i rzeczywiście do takiej oceny populacyjnej, kiedy właściwie nie mamy do czynienia na przykład z tymi grupami, o którym powiedziałam, czyli szczególnie to są sportowcy, można by było pomyśleć, że też mężczyźni, którzy bardzo intensywnie pracują fizycznie, mogą tą masę mięśniową mieć większą, prawda, niż tłuszczową. No ale tutaj akurat też możemy się posługiwać troszeczkę tymi wagami, które nam pozwalają określić, jaki jest poziom masy tłuszczowej i mięśniowej w organizmie. Czyli zatem posługujemy się wskaźnikiem BMI w określaniu stopnia otyłości. Mamy wagę prawidłową, pomiędzy 18 a 24,9, nadwagę pomiędzy 25 a 29,9 wskaźnika BMI i wszystko powyżej 30 to jest otyłość. I często jak rozmawiam z wami, to mówię właśnie, że to BMI jest takie i że przydałoby się, żeby tych kilogramów było mniej tyle i tyle. No niektórzy mówią, że można by było troszkę urosnąć, ponieważ to jest wskaźnik wysokości do masy ciała. Także rzeczywiście, jeśli bylibyśmy wyżsi, to mielibyśmy lepszy wskaźnik BMI.
Od tylu lat wciąż pokryjomu przed wschodem dnia. Wiem, że czekałeś, aż po
dzień.
wiem, że już czas. Poczuć chcę znowu smak tamtych lat. Było tak wiele radości w nas. Wracam do domu. Lepiej jest tam. Wszystko, co mam, co dał mi świat, noszę w sobie, by kiedyś ci dać.
Dlaczego warto się zdrowo odżywiać? Otyłość, nieprawidłowa masa ciała to przyczyna wielu chorób, przede wszystkim chorób sercowo-naczyniowych, nadciśnienia tętniczego. Uważa się aktualnie, że mniej więcej 80% przypadków nadciśnienia tętniczego w Polsce związany jest z nadmierną masą ciała. Szczególnie to widoczne jest u młodych kobiet, czyli mniej więcej, szczególnie w młodszych grupach wiekowych, prawie 80% nadciśnienia bylibyśmy w stanie uniknąć, gdyby nasza populacja była chudsza o 20 kg. Kolejna choroba, która tak naprawdę wiąże się z nieprawidłową masą ciała, to cukrzyca typu drugiego. Epidemia cukrzycy typu drugiego jest związana z epidemią otyłości. I tutaj jakby to idzie wszystko w parze. Im więcej osób otyłych, tym więcej cukrzycy typu drugiego. To jest związane z tym, że tkanki osób otyłych są niewrażliwe na własną endogenną insulinę i dochodzi do hiperglikemii. Kamica żółciowa, niedokrwistość na przykład z niedoboru żelaza, to dziwne, że osoby otyłe mają gorsze wyniki morfotyczne krwi niż osoby z prawidłową masą ciała, osteoporoza, no i tak jak już wspomniałam, niektóre choroby onkologiczne. Czyli co robić, żeby nasz styl odżywiania trochę był zbliżony do tak zwanej piramidy, czy właściwie teraz talerza prawidłowego odżywiania. Czyli nie walczymy o to, tak jak mówię, że stosujemy dietę przez 1-2 miesiące. Po prostu zmieniamy radykalnie styl swojego odżywiania i to globalnie. Ja, rodzina, najbliższa rodzina, trochę dalsza rodzina, znajomi i tak dalej, prawda? Czyli chodzi nam o to, żebyśmy wszyscy jako Polacy trochę zaczęli myśleć o tym jedzeniu. Też trzeba by było przejść tak jakby od myślenia o ilości jedzenia do przejścia do jakości jedzenia. Żeby ta jakość, nie musi to być pełny talerz, wystarczy, żeby był pół tego talerza, ale lepiej skonstruowany. Spożywaj jednak te posiłki, 3-4 posiłki dziennie, to jest takie optimum. Najlepiej, żeby to było śniadanie, obiad i kolacja. a jeszcze zdrowiej, będzie właśnie dołączyć nawet krótkie przekąski. Wtedy organizm jakby cały czas jest nastawiony na to, że coś tam się dzieje, lepiej sobie to przyswaja i lepiej funkcjonuje w takiej normoglikemii, kiedy nie chce się nam bardzo jeść, chce nam się bardzo jeść, mamy dostępny baton, to zjemy ten baton, prawda? Ten baton oczywiście wyrzuca nam bardzo dużo insuliny, no i za chwilę z powrotem wszystko koło się od nowa toczy, no bo jesteśmy głodni, musimy zjeść już coś innego, albo kolejny baton, albo kolejny pączek, albo kolejną bułkę. Regularne spożywanie posiłków powoduje, że nie mamy tych napadów głodu, kiedy jesteśmy w stanie zjeść nie wiadomo ile tego jedzenia. To szczególnie trudne jest pewnie dla panów, którzy mają ten styl odżywiania taki, że jedzą śniadanie i potem wieczorem ta obiado-kolacja. Często pytacie, jakie witaminy zażyć? No żadnych. Tak naprawdę jedyną witaminą, którą suplementujemy, jest witamina D3 i to jest jakby z obowiązku. Natomiast przy aktualnej dostępności do jedzenia nie ma sensu stosować żadnych suplementów diety czy żadnych witamin. Po prostu wystarczy, żeby ten talerz żywieniowy był lepiej skonstruowany, żeby na nim znajdowały się marchewka, brokuł, kalafior, jakiś owoc i to jest w zupełności wystarczające. Nie musimy wtedy absolutnie biegać do apteki i kupować jakichś dziwnych witamin C lewoskrętnych albo prawoskrętnych albo jeszcze nie wiadomo czego, co tam wam podpowiada internet. Dążymy do tego, aby głównym źródłem witamin były produkty żywnościowe, czyli nie tabletki, nie przetworzone witaminy, tylko produkty pochodzące z naturalnych produktów żywieniowych. Unikaj nadmiernych ilości tłuszczu i cholesterolu. Od tej zasady są pewne odstępstwa oczywiście. O ile ilość tłuszczów pochodzenia zwierzęcego i cholesterolu, tutaj nie ma żadnych wymówek, to musi być ograniczone. O tyle spożywanie tłuszczów roślinnych i ryb jest korzystne dla naszego zdrowia. Zamieniamy mięso, szczególnie czerwone, na ryby morskie. Tutaj z tymi rybami w Polsce jest różnie, no ale powiedzmy, że staramy się, prawda? Smalec i masełko na oleje roślinne, czyli na przykład oliwę z oliwek i nasz olej rzepakowy, jeden z najlepszych olejów z bardzo dobrym profilem tłuszczów. Unikamy tłuszczów egzotycznych, szczególnie tłuszczu kokosowego, oleju kokosowego i oleju palmowego. Przypominam, że olej palmowy znajduje się prawie że w 80% gotowych ciast, ciasteczek, cukierków itd. I to wszystko już tam po prostu siedzi i czeka na waszą wątrobę i na naszą, prawda? Nasz organizm nie może wytwarzać i syntetyzować korzystnych dla naszego zdrowia wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Dlatego ta oliwa z oliwek, olej rzepakowy i ryby są cennym źródłem pokarmowym. Zamiast łykać omega-3, po prostu jemy sobie oliwę z oliwek albo olej rzepakowy, albo jemy jakąś tam makrelę czy szprotki. Kwasy te działają na poprawę naszego profilu lipidowego, czyli poprawiają ten stosunek złego cholesterolu, czyli tego LDL do tego tłuszczu HDL, czyli poprawiają poziom dobrego, ochronnego cholesterolu. Niekorzystne dla nas są kwasy tłuszczowe trans, które znajdują się szczególnie w fast foodach, w tłuszczach piekarniczych, w margarynach twardych. Ich niekorzystne działanie polega na zwiększaniu tego cholesterolu złego, czyli tego LDL. Z tego cholesterolu robi się ta miażdżyca. Czyli pytanie, czy ja mam już miażdżycę? No to najczęściej niestety odpowiedź musi być tak. Spożywaj dużo warzyw i owoców. Warzywa, jak ci, którzy otrzymali ode mnie piramidę zdrowego odżywiania, to wiedzą, że na samym spodzie tej piramidy znajduje się aktywność fizyczna. Czyli ja często mówię, jak się pan czy pani nie porusza, no to nie można przechodzić do tych następnych etapów, prawda? Czyli na tej podstawie jest aktywność fizyczna typu kardio, umiarkowany wysiłek fizyczny. Następnie znajduje się pierwszy element odżywiania, czyli tutaj na tym poziomie, w tych aktualnych zaleceniach znajdują się pomieszane warzywa i owoce. Następnie są węglowodany, następnie jest nabiał, cieniutkie mięsko i orzechy na samym końcu, prawda? Orzechy i oliwa z oliwek i tłuszcze pochodzenia roślinnego. Ale przejdźmy do warzyw i owoców. To jest bardzo cenne źródło licznych witamin. Znajdują się, oprócz tego w warzywach, że znajdują się tam witaminy, znajdują się też polifenole, bioflawonoidy. Warzywa z uwagi na dużą zawartość błonnika pokarmowego rozpuszczalnego w wodzie, ale także wody, powinny się znaleźć w każdym tak naprawdę posiłku. Czyli jeśli to jest możliwe, powinniśmy spożywać przy każdym jedzeniu jakąś porcję warzyw. Niezwykle ważny w warzywach jest błonnik, który jest rozpuszczalny w wodzie. On też obecny jest w owocach, ale tu z owocami to pewien problem mamy, zwłaszcza jeśli jesteśmy na diecie, powiedzmy, która ma zredukować naszą masę ciała. Ponieważ ten błonnik odgrywa niezwykle ważną rolę regulacji gospodarki lipidowej. Zmniejsza poziom cholesterolu całkowitego, przyspiesza jego wydalanie skałem, znacznie wiąże duże ilości kwasu żółciowych, opóźnia wchłanianie trójglicerydów, zwiększa wydalanie tłuszczów ze stolcem. Owoce mają oczywiście ten błonnik, ale mają też te swoje cukry proste, dzięki czemu są takie pyszne. Dlatego w przypadku osób z nadwagą czy otyłością, tak jak powiedziałam, które myślą o redukcji masy ciała, to ograniczenie tych owoców powinno być mniej więcej do 300 gram na dobę. Czyli takie, powiedzmy, jabłko albo jakaś tam, no, dwie pomarańcze. Grejpfrut jest trochę mniej kaloryczny. Spożywaj zdrowe węglowodany i nasiona roślin strączkowych. Węglowodany są najważniejszym źródłem naszej energii. Węglowodany mają być złożone, mają mieć niski indeks glikemiczny i to są te zdrowe węglowodany. Niski indeks glikemiczny, krótko rzecz ujmując, to jest coś takiego, że zależy nam na tym, żeby dany pokarm siedział sobie spokojnie długo w żołądku, wolno się wchłaniał, powoli stymulował wyrzut insuliny, dzięki temu dłużej jesteśmy najedzeni i dłużej ten pokarm wywołuje u nas sytość. Czyli im indeks glikemiczny jest niższy, tym ten pokarm jest zdrowszy. Czyli mamy tutaj węglowodany złożone, czyli chleb z mąki z pełnego przemiału, makarony razowe, ryż brązowy, płatki owsiane. Produkty zawierające zdrowe węglowodany są oczywiście także źródłem błonnika rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego w wodzie, o czym mówiliśmy przy okazji warzyw i owoców. Tam był błonnik w warzywach i owocach rozpuszczalny, ale tutaj w węglowodanach znajduje się dodatkowo błonnik, który się nie rozpuszcza w wodzie. On jest zawarty szczególnie w otrębach i suchych nasionach roślin strączkowych. I on z kolei jest jednym z najważniejszych naturalnych składników, które kontrolują pracę przewodu pokarmowego i prawidłowa ilość tego błonnika w diecie redukuje ryzyko rozwoju raka jelita grubego. Czyli jeśli nie mamy predyspozycji genetycznych, to tak naprawdę dieta niskobłonnikowa jest dietą zwiększającym ryzyko raka jelita grubego. Co do węglowodanów, czyli głównie makaronów, ryżów i kaszy, chciałam powiedzieć jedną rzecz, że to, co robią Włosi w przypadku makaronów, czyli że jedzą tak zwany makaron al dente i zresztą ryż też, czyli to jest takie coś niedogotowany ten ryż troszeczkę, prawda, czy ten makaron, to jest bardzo ważne, bo to obniża indeks glikemiczny makaronu. Jeszcze dodatkowo osoby, które są na diecie redukcyjnej, powinny te wszystkie węglowodany od razu po ugotowaniu przelewać zimną wodą i to bardzo obficie. Wtedy na tym pokarmie tworzy się taka specjalna powłoczka, która powoduje, że ten indeks glikemiczny jeszcze się obniża. Za chwilę już dojdę do zerowego indeksu glikemicznego, jak jeszcze Wam powiem o jednym sposobie. Mianowicie dobrze jest, jeśli rzeczywiście jesteśmy na takiej diecie redukcyjnej, na przykład przygotować sobie taki makaron czy sałatkę z makaronu i dopiero jeść ją na drugi dzień. I zresztą też pieczywo, które jest jedzone na drugi dzień, nie takie świeże, To zresztą czujecie, że jak zjemy to świeże pieczywo, to ono od razu niestety bardzo dobrze się wchłania i dlatego to pieczywo czy ten makaron z poprzedniego dnia już ma trochę lepszy indeks glikemiczny. Pij wodę. Woda jest najważniejszym składnikiem naszego organizmu. 65-70% masy ciała dorosłego człowieka to jest woda. Jej funkcja jest właściwie, można powiedzieć, nieoceniona. Bez wody nie ma życia. Pomaga usunąć z organizmu szkodliwe produkty przemiany materii. Przyspiesza pracę, właściwie nerki, jeśli przestaniemy pić, to za u osób wrażliwych po kilku godzinach mogą wywołać niewydolność nerek z tego powodu, że nie dostarczamy im wody. Oczywiście woda jest przede wszystkim składnikiem krwi, dzięki czemu są transportowane różne substancje, zarówno odżywcze, hormony, enzymy itd. po całym naszym organizmie. Sporadyczne picie w dużych ilościach nie jest dobre. Pijemy wodę cały dzień, czyli staramy się pić, żeby to nawodnienie naszego organizmu było systematyczne. Podobnie jak z jedzeniem, prawda? Czyli pijemy i jemy mniej więcej tak, żeby czuć przez cały dzień, że jesteśmy na stałym poziomie nawodnienia. Pijemy wodę. Pan Józef się tutaj śmieje. Wodę. Mówiłam, pij wodę. Unikaj nadmiaru soli. Też przy piramidzie zdrowego odżywiania z boku są takie 5 symboli. Przekreślona sól, przekreślony cukier, bardzo proste. I tutaj oszczędności olbrzymie, jeśli wyeliminujecie te dwie rzeczy. Pijemy tylko tak naprawdę wodę, kawę i herbatę. I te napoje są dozwolone. Nie ma tutaj tak naprawdę w ogóle soków. Nie ma tutaj żadnych napojów słodzonych, to w ogóle odpada. Jeśli pijemy szklankę soku, to nie jemy już owoców. Sok jest już bardzo skondensowanym takim ładunkiem glukozowym, w związku z tym musimy sobie to tutaj wszystko jakby przeliczać. Czyli jeśli chcemy wypić rzeczywiście ten sok, no to wtedy już zostają nam tylko do jedzenia. Natomiast wracając do soli, to już też kilka razy mówiłam w tej audycji, sól. W Polsce w tej chwili średnie spożycie soli mamy mniej więcej w granicach około 12 gramów na człowieka, a tak naprawdę nasz organizm najlepiej czuje się, jeśli to spożycie jest pomiędzy 5 a 6 gramów dziennie. Czyli statystycznie każdy z nas zużywa dwa razy za dużo soli, niż nasz organizm jest w stanie spożytkować. Sód, który znajduje się w soli, jest głównym czynnikiem powodującym nadciśnienie. Także jeśli rozpoznajemy u pacjenta nadciśnienie tętnicze, to takie zalecenie ograniczenia soli jest pierwszym zaleceniem, które dana osoba powinna dostać. Czyli nie dosalamy w domu nic. Sól, przypominam, znajduje się też w różnych przyprawach, czyli w madze, nie wiem, w jakiejś wegecie, czy w takich rzeczach, prawda? I to też jest dosalanie. Pani jak przygotowują mięso, to lepiej jest to mięso posolić, jak ono już jest trochę, tamte pory są zamknięte, czyli się podsmażyło, bo wtedy ta sól zostaje jakby na wierzchu i nam się wydaje, że cały pokarm jest słony, a w środku tej soli jest zdecydowanie mniej. Zamiast soli oczywiście można używać różnych ziół, świeżych czy suszonych, no teraz to bardziej suszonych i tak jak usunąć solniczkę ze stołu, żeby ona była daleko, po prostu im gorszy dostęp, tym wiadomo, mniej z tego korzystamy. Kupując produkty żywnościowe przygotowane, no staramy się też czytać, ile tej soli one mają, aczkolwiek no czasem rzeczywiście jest to trudne do uniknięcia, zwłaszcza jeśli tą dietę taką preferujemy już z tych rzeczy przygotowanych.
nad zieloną miedzą spotkamy się znów. Nad zieloną miedzą wokół rozległa kraina mych snów. Nad zieloną miedzą spotkamy się znów. Na niepokoju noc, choć oczy senne, jestem dla ciebie tu. Za plecami zło, strach, tłumi serca, twoje usta drżą. Ulice spływają łzą, miłość do ciebie silniejsza niż broń.
Kolejny punkt zdrowego stylu życia i odżywiania, a także chęci zmiany naszego stylu życia. Zachowaj umiar w spożywaniu alkoholu. Chociaż rola czerwonego wina w profilaktyce chorób układu krążenia jest dobrze poznana, szczególnie znają to Włosi i pewnie mieszkańcy Sardynii, pewne jest, że niestety nie należy nadużywać alkoholu. Okazjonalnie wypita lampka czerwonego wina na pewno nie zaszkodzi. Natomiast u osób spożywających większe ilości alkoholu obserwujemy już niestety powikłania ze strony układu sercowo-naczyniowego. Między innymi dlatego, że przewlekłe albo nadmierne używanie alkoholu zaburza już gospodarkę lipidową i węglowodanową w organizmie, a zatem wpływa niekorzystnie na naczynia krwionośne. Poza tym oczywiście u osób uzależnionych już dochodzi szczególnie do uszkodzenia wątroby, stłuszczenia, marskości wątroby, co z kolei zwiększa zdecydowanie ryzyko sercowo-naczyniowe. Czyli jeśli alkohol, to tak, dla zdrowotności sporadycznie lampka winna. Teraz chciałabym opowiedzieć o takim badaniu, które w sumie też niedawno się zakończyło. Zostało opublikowane na łamach magazynu Science. W czasie trwającego 2 lata badania ochotnicy ograniczali liczbę przyjmowanych kalorii o 14%. To badanie jest szczególnie ważne w świetle aktualnych takich wydarzeń. Pandemia, prawda, infekcja COVID, grypa i tak dalej, że wszyscy mieliśmy taką chęć poprawić swój system odpornościowy i okazało się, że takie ograniczenie kaloryczności o 14%, czyli wydaje się, że niewiele, przez okres 2 lat doprowadziło do tego, że układ odpornościowy osób biorących udział w badaniu zaczął silniej działać. Metabolizm zmieniał się tak, że sprzyjał dłuższemu życiu. Czyli nie przejadać się, to jest naprawdę dobra rada. Przypominam, to była zasada Japończyków z Okinawy, zasada 80%. Wstań od stołu, jeśli czujesz, że już jesteś najedzony w 80%. dwa lata nieznacznego ograniczenia kalorii przeprogramowało komórki tłuszczu, co pomogło w regulacji sposobów, szczególnie działania mitochondriów. Jak mówiliśmy o układzie immunologicznym, to mitochondria to są takie elementy w komórce, które odpowiadają za produkcję energii. I okazało się, że doszło do takiej poprawy jakby funkcjonalności tych mitochondriów, że układ immunologiczny działał zdecydowanie lepiej. Zaobserwowano wzrost liczby limfocytów T w organizmie i jest to jeden z głównych elementów układu odpornościowego, który jednocześnie pomaga wydłużyć życie. Układ immunologiczny odpowiada nie tylko za to, że nie chorujemy, że nie mamy infekcji albo one są słabiej na nas działają, bakterie czy wirusy, ale także sprawny układ immunologiczny to jest działanie antynowotworowe, bo układ immunologiczny odpowiada za niszczenie komórek, z których może powstawać rak. Czyli tu macie taki jakby argument też już dwuletniego badania, że wystarczy zredukować to naprawdę o niewiele, tylko te 14%. A jeszcze w taki okres przedświąteczny, no to oczywiście musi być wyjaśniona sytuacja jajek, prawda? Przez pewien czas rzeczywiście te jajka były na czarnej liście produktów, których spożycie należy ograniczać z powodu dużej zawartości cholesterolu. Natomiast aktualnie wiemy, że białko to najlepszy wzorzec, białko, które znajduje się w jajku, to jest najlepszy wzorzec białka, jaki możemy spożywać. Jajko jest bogate w witaminy A, E, D, K, B2, B12, składniki mineralne, czyli fosfor, potas, sód, wapń, żelazo, magnez, miedź, cynk, selen, beta-karoten i luteinę, czyli zawiera wszystko właściwie, co potrzebujemy. Jedno jajko zawiera niestety także 200 mg cholesterolu, a więc dużo. Ale okazało się, że większy wpływ na stężenie tego złego cholesterolu LDL we krwi mają nasycone kwasy tłuszczowe i wielonienasycone kwasy w postaci trans, czyli to, co możemy spożywać w tych, co dostarczają nam tłuszcze zwierzęce w porównaniu do tego cholesterolu, który w diecie. Czyli bardziej nam szkodzi, jeśli jemy więcej mięsa czerwonego niż jajka. 30% związków tłuszczowych w żółtku to są rzeczy, których potrzebujemy, czyli na przykład lecytyna, która chroni ścianki naczyń krwionośnych przed miażdżycą. 12%, jedno jajko, to jest 12% przeciętnego zapotrzebowania organizmu człowieka na białko. Jedno takie standardowe 50-gramowe jajko zawiera 7 gram białka, z czego więcej tego składnika znajduje się w żółtku niż w białku, wyobraźcie sobie. Białko jajka jest pełnowartościowe, zawiera pełny zestaw aminokwasów, które są niezbędne do funkcjonowania ludzkiego organizmu. Osoby na diecie okazuje się, że także mogą jeść jajko. 4 minuty jest to optymalny czas gotowania kurzego jajka, który pozwala zachować wszystkie jego wartości odżywcze. 78 kilokalorii wynosi mniej więcej wartość energetyczna gotowanego jajka, więc z powodzeniem może być ono składnikiem diet redukujących masę ciała. Ile jajek można zjeść tygodniowo? Światowa Organizacja Zdrowia dopuszcza zjedzenie 10 jajek tygodniowo, ale musimy oczywiście gdzieś tam w tyle głowy pamiętać, że znajdują się one także w makaronach czy w ciastach, czyli generalnie no powiedzmy, że pewnie 8 jajek to by było dozwolone. Badania kliniczne wskazują, że zarówno osoby zdrowe, ale obciążone także ryzykiem sercowo-naczyniowym mogą odnieść korzyści z jedzenia, z jedzenia jajek pod warunkiem, że nie są one jedynym pokarmem, który jemy, czyli stanowią jakby element tego zdrowego zdrowego talerza żywieniowego. Statystyczny Polak zjada 160 jajek rocznie, a Francuzi i Włosi na przykład 215. Światowym liderem spożycia jajek jest Meksyk, gdzie tam na jednego mieszkańca przypada 370 jajek w ciągu roku. Więc możemy w sumie teraz w tym okresie świątecznym zjeść troszkę więcej, to dojdziemy może do Francuzów i Włochów. Ale okazuje się, że rzeczywiście te jajka są całkiem dobrym elementem prawidłowego odżywiania. Przypominam tylko, że jajko jedzone na twardo, osoby, które mają stwierdzoną kamicę pęcherzuka żółciowego, unikają tej postaci jajka. Na zakończenie oczywiście kilka ogłoszeń przychodnianych, nieparafialnych. Mianowicie tak, w Wielki Piątek przychodnia w Skomielnej Czarnej będzie zamknięta, porady w Krzczonowie wszystkie od 8 do 18. Deklaracje do lekarza przyjmujemy najchętniej przez konto IKP, ale także osobiście. Mimo tego, że oczywiście pandemia została odwołana, nadal notujemy zachorowania na COVID-19, aczkolwiek wydaje się, że w tej chwili więcej dodatnich testów mamy na grypę typu A. Testujemy na grypę typu A z tego powodu, że w przypadku infekcji grypy mamy lekarstwo celowane, ale one może być zastosowane tak naprawdę tylko wtedy, kiedy potwierdzone mamy to zachorowanie. Niestety test na grypę jest płatny, kosztuje 25 zł, wykonujemy go na miejscu. Podobnie wygląda to jak test na COVID, czyli już wiecie mniej więcej mechanizm, z tym, że przy testach grypowych stosujemy wymaz tylko z nosa, ale rzeczywiście zastosowanie leku przeciwgrypowego Ostelamiviru, no tak naprawdę na drugi dzień, jeśli to jest potwierdzone zachorowanie, to drugi, trzeci dzień to poczucie zdrowia jest właściwie już pełne. Przypominam i zapraszam do szczepień profilaktycznych. Przypominam o bardzo ważnym szczepieniu, które jest od lutego refundowane dla dziewcząt od 9 roku życia i wszystkich kobiet przeciw HPV. To jest szczepionka, która ma zapobiegać infekcji brodawczaka ludzkiego. Brodawczak z kolei może wywoływać choroby onkologiczne, szczególnie narządów rodnych. I mam tutaj na myśli u kobiet raka szyjki macicy. I tutaj rzeczywiście ta profilaktyka jest bardzo skuteczna. No i tak naprawdę 3 dawki. Do 15 roku życia szczepimy dziewczyny 2 dawkami. Jeśli już dziewczyna ma ukończony 15 rok życia i także kobiety dorosłe, zawsze to szczepienie w postaci 3-dawkowego. Szczepionka jest refundowana, czyli nie tak, że my ją mamy z sanepidu, tylko osoby, które chcą się zaszczepić, zgłaszają się po receptę i wypisujemy receptę. Na początek zwykle wypisujemy 2 dawki, żeby mieć zapewnioną już tą pierwszą podstawowy cykl szczepienia. I wykupujecie, możecie przynieść oczywiście wykupione do przychodni, my je przetrzymujemy, podpisujemy, no i szczepimy w odpowiednim momencie. Wszystkim życzę pięknego okresu świątecznego. Myślcie o swoim zdrowiu. Też w kontekście, że każdy dzień i każda myśl, jakby, która Was zbliża do tego, żeby zmienić ten styl życia na trochę bardziej zdrowy, żeby wasza długowieczność czy długoletniość, jaką planujecie, była nie tylko wieloletnia, ale także aktywna, zdrowa i samodzielna. I przypominam, że pola la londa, 50% stanu waszego zdrowia zależy od was, nie ode mnie, nie od państwa, tylko od tego, co zaczniecie robić ze swoim organizmem już dzisiaj. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Dziękuję bardzo.
Z pocałunkiem pożegnania, kiedy nadszedł czas rozstania, dziś już wyznać się nie wzbraniam. Miałaś rację, życie moje było snem. Cóż, nadzieja uszła w cień. A czy nocą, czyli w cień, czy na jawie, czy w marzeniu, jednak utonęła w cieniu. Stoję zaciskając w dłoni złoty piasek fala koni. Przez palce moje ach przesypuje piach, a ja we łzach, ja tonę we łzach. A gdybym ziarnka, choć nie wszystkie, mocnym zawrzeć mógł uściskiem. Boże, gdybym z grzmiącej fali jedno choć ocalił.
To, co widzisz, co się zda, jak sen we śnie jeno trwa, nad strumieniem, w którym fala z głuchym rykiem się przewala.
Stoję zaciskając w dłoni złoty piasek fala goni. Przez palce moje ach przesypuje piach, a ja we łzach, ja tonę we łzach. A gdybym ziarnka, choć nie wszystko.